Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Jamesa Rollinsa zatytułowanej Ołtarz Edenu. Przełożył Lech Żołędziowski. Czyta Michał Klawiter. Mojej siostrze Lori, wszyscy cię kochamy. Babilon stanie się polem gruzów, siedliskiem szakali, przedmiotem zgrozy i drwin pozbawionym mieszkańców. Księga Jeremiasza, rozdział 51, werset 37. I cóż za bestia, której czas wreszcie powraca, pełznie w stronę Betlejem, by tam się narodzić. W.B. Yeats, Drugie przyjście. Przekład Stanisław Barańczak. Badanie natury czyni z człowieka istotę równie pozbawioną skrupułów jak sama natura. H.G. Wells. Podziękowania. Nigdy nie byłem gorącym wyznawcą zasady pisz co wiesz. No bo co to za frajda? Jako weterynarz z wykształcenia zawsze chciałem napisać książkę z weterynarzem w roli głównej, ale nawet tutaj stara maksyma nie obowiązuje. By napisać tę opowieść, musiałem skorzystać z wiedzy bardzo wielu osób. Pragnę wyrazić wdzięczność grupie moich krytyków. Penny Hill, Judy Prey, Dave'owi Murray'owi, Caroline Williams, Chrisowi Crowowi, Lee Garrettowi, Jane O'Reilly, Sally Barnes, Daniemu Graysonowi, Leonardowi Littlowi, Katie Lecluse, Scottowi Smithowi, Chrisowi Smithowi i Willowi Murray'owi. Szczególnie gorące podziękowania składam Steve'owi Prey'owi za wielką pomoc w kwestii map. Poza wymienionymi Caroline McCrae i David Sylvian zdejmowali mi z głowy troski dnia codziennego, bym mógł zajmować się pisaniem. Dr. Scott Brown dostarczył niektórych szczegółów medycznych. Cherie McCarter zaś była jak zawsze źródłem cennych informacji, w tym artykułu o wężu, który urodził się z łapami zaopatrzonymi w pazury. Coś pięknego. Specjalne podziękowania dla Steve'a i Elizabeth Berridge za ich cudowną przyjaźń. Wreszcie wyrazy szczególnej wdzięczności dla czwórki osób, które odegrały ważną rolę na różnych etapach powstawania tej książki. Wydawcy Lisi Koisz i jej współpracownicy Wendy Lee oraz moich agentów, Rasa Galena i Daniego Barora. Byli prawdziwą podporą dla autora. Na koniec jak zwykle chcę podkreślić, że odpowiedzialność za błędy czy przeinaczenia spada wyłącznie na moje barki. Prolog. Kwiecień 2003. Bagdad, Irak. Chłopcy zatrzymali się przed klatką lwa. Nie chcę tam wchodzić, powiedział młodszy. Stał blisko starszego brata i kurczowo trzymał go za rękę. Obaj byli okutani w za duże kurtki. Twarze mieli osłonięte chustami, na głowach wełniane czapki. Było bardzo wcześnie. Słońce jeszcze nie wzeszło i poranny chłód przenikał do szpiku kości. Musieli się ruszać. Barry, klatka jest pusta. Nie bądź głupi, popatrz. McKean, starszy z braci, pchnął bramkę z żelaznych prętów i oczom chłopców ukazało się puste wnętrze ze ścianami z betonu. W ciemnym kącie leżało kilka starych, ogryzionych kości. Przydadzą się na zupę. McKean rozglądał się po zrujnowanym zoo. Pamiętał, jak kiedyś wyglądało. Pół roku wcześniej, z okazji jego 12 urodzin, urządzili sobie piknik w parku Al-Zawra i wtedy odwiedzili też wesołe miasteczko z jego różnymi atrakcjami i ogród zoologiczny. Rodzina spędziła długie, ciepłe popołudnie, kręcąc się wśród klatek z małpami i papugami i zagród dla wielbłądów, wilków i niedźwiedzi. McKean nakarmił jabłkiem wielbłąda i do dziś pamiętał dotyk jego gumowatych warg na swojej dłoni. Stał teraz i rozglądał się po tym samym zoo, dojrzalszymi oczami. O wiele dojrzalszymi, niż mogłyby dojrzeć przez 6 miesięcy. Było jedną wielką ruiną i składowiskiem śmieci. Pustkowiem, straszącym osmolonymi od ognia murami, sadzawkami śmierdzącej oleistej wody i kupami gruzu. Miesiąc temu McKean przyglądał się z okna ich mieszkania położonego w pobliżu zoo, jak piękna, soczysta zieleń umiera w ogniu walk toczonych przez Amerykanów z oddziałami Gwardii Republikańskiej. Gwałtowna potyczka zaczęła się o zmierzchu terkotem broni maszynowej i gwizdami pocisków rakietowych i trwała całą noc. Jednak rano wszystko ucichło i tylko niebo zasnuwały gęste kłęby dymu, które przez resztę dnia przesłaniały słońce. Z balkonu ich niewielkiego mieszkania McKean wypatrzył lwa, który wybiegł z zoo i ruszył w miasto. Wyglądał jak ciemna zjawa, która chwilę potem wtopiła się w mrok ulic. Z klatek pouciekały też inne zwierzęta, a ich miejsce zajęły ludzkie hordy, które przez następne dwie doby buszowały po zoo. Jego ojciec nazywał ich szabrownikami. Na ich widok spluwał ze wstrętem i obrzucał okropnymi wyzwiskami. Szabrownicy włamywali się do klatek i rozkradali pozostałe zwierzęta. Niektóre, by je zabić na mięso, inne, by sprzedać na targu za rzeką. Ojciec McKeana wybrał się na miasto z grupą mężczyzn chcących zorganizować ochronę przed bandami włóczących się po dzielnicy rzezimieszków. Nigdy go już więcej nie zobaczyli. Żadnego z pozostałych mężczyzn też nie. Przez następne parę tygodni obowiązek wykarmienia rodziny spoczywał na barkach McKeana. W tym czasie matka leżała w łóżku z głową rozpaloną gorączką, zagubiona między przerażeniem a rozpaczą. Chłopcu nie udawało się w nią wmusić nic poza paroma łykami wody. Gdyby tak, udało się ugotować smaczną zupę, namówić, żeby coś przełknęła. Znowu obrzucił spojrzeniem kubkę kości w kącie klatki. Codziennie przed świtem buszowali z bratem po zbombardowanym parku i zoo w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Po to miał na ramieniu jutowy worek, ale dziś była w nim tylko jedna nadpsuta pomarańcza i garść ziarna zebranego z podłogi klatki dla ptaków. Mały Barry znalazł w pojemniku na śmieci pogiętą puszkę fasoli. Znalezisko sprawiło, że do oczu McKeana napłynęły łzy radości. Skarb tkwił teraz dobrze schowany pod grubym swetrem młodszego brata. Wczoraj starszy od McKeana chłopak z długim nożem w ręce odebrał McKeanowi worek. Bracia wrócili do domu z pustymi rękami i do końca dnia nie mieli nic w ustach. Ale dziś się najedzą. Może nawet matka coś zje, inshallah, jak Bóg da, pomyślał. McKean wszedł do klatki i pociągnął za sobą Barry'ego. Z oddali dobiegały odgłosy krótkich serii z broni maszynowej, jakby ktoś klaskał szybko, by ich odstraszyć. McKean nadstawił uszu. Wiedział, że muszą się pośpieszyć. Nie chciał, żeby zastał ich tu wschód słońca. Zrobiłoby się zbyt niebezpiecznie. Podbiegł do kości, zdjął worek z ramienia i zaczął wrzucać do niego obgryzione i pogruchotane gnaty. Zebrał wszystko, odciągnął worek i wyprostował się. Jednak nim zdążył zrobić pierwszy krok, z bliska dobiegł ich głos mówiący po arabsku. Jalla, tędy, tutaj! McKean skulił się i pociągnął za sobą Barry'ego. Ukryli się za murkiem z cementowych bloczków z przodu klatki. Objął brata i na migi nakazał mu milczenie. Przed klatką przesunęły się dwa duże cienie. Postanowił zaryzykować i wyjrzeć. Zobaczył dwóch mężczyzn, jednego wysokiego w polowym mundurze kaki, drugiego przysadzistego i z wydatnym brzuchem, ubranego w ciemny garnitur.
Wejście jest za ambulatorium dla zwierząt, powiedział grubas, mijając klatkę lwa.
Dyszał i sapał, starając się dotrzymać kroku mężczyźnie w mundurze.
Mogę się tylko modlić, żebyśmy nie przyszli za późno.
McKean dostrzegł pistolet w kaburze przy pasie wyższego i pomyślał, że gdyby ich przyłapali na podsłuchiwaniu, nie uszliby z tego z życiem. Wtulony w brata Barry wyczuł jego strach i zadygotał. Niestety, mężczyźni nie odeszli zbyt daleko. Ambulatorium mieściło się w budynku naprzeciwko ich kryjówki. Gruby przeszedł obojętnie obok otwartych na oścież drzwi. Wiele dni temu wyważono je łomem i wyczyszczono ambulatorium z wszelkich lekarstw i środków opatrunkowych. Zatrzymał się dopiero przed murem z dwiema kolumnami. McKean nie dojrzał, co dokładnie zrobił ten grubszy. Zauważył tylko, że wsunął rękę za jedną z kolumn i po chwili fragment muru odchylił się, ukazując tajemne wejście. McKean przysunął się bliżej kraty. Ojciec czytał im baśnie o Alibabie, tajemnych pieczarach na pustyni i ukrytych w nich nieprzebranych skarbach. On i brat znaleźli w zoo tylko ogryzione kości i puszkę fasolki. McKean poczuł skurcz żołądka na myśl o uczcie godnej księcia złodziei, jaka mogła tam na nich czekać. Zaczekaj tu, powiedział gruby, wciskając się w szpary w murze i ruszając w dół po ciemnych schodkach. Człowiek w mundurze stanął przy wejściu z dłonią wspartą na rękojeści pistoletu i nieśpiesznie przeniósł wzrok na ich kryjówkę. McKean schował się i wstrzymał oddech, czując, jak mu wali serce. Czy tamten go zauważył? McKean usłyszał zbliżające się kroki i z całej siły przylgnął do młodszego brata. Chwilę później dotarł do jego uszu trzask zapalanej zapałki i poczuł dym papierosa. Mężczyzna zaczął się przechadzać wzdłuż kraty lwiej klatki, jakby to on był w niej uwięziony. Chodził tam i z powrotem niczym znudzony tygrys. Barry zadygotał, a jego palce jeszcze mocniej zacisnęły się na rękach brata. A jeśli mężczyzna postanowi zajrzeć do klatki i znajdzie ich ukrytych za murkiem? Wydawało im się, że minęła cała wieczność, nim usłyszeli świszczący z wysiłku głos grubasa, który wystawił głowę z otworu w murze.
Mam!
Sapnął. Niedopałek upadł na cembrowinę i został rozgnieciony butem tuż przy wejściu do klatki. Człowiek w mundurze pośpieszył tam, skąd dobiegł głos i dołączył do kompana. Gruba spróbował coś wydusić, z trudem łapiąc powietrze. Wyglądało na to, że całą drogę powrotną po schodach przebył biegiem.
Inkubatory były odłączone, wysapał. Nie wiem, jak długo działały generatory po wyłączeniu prądu.
McKean zaryzykował wyściubienie nosa przez kratę. Gruba strzymał w ręce dość dużą metalową walizkę. Są bezpieczne? Upewnił się wojskowy. Mówił po arabsku, ale jego akcent nie wskazywał, aby był to Irakijczyk. Gruby przyklęknął na jedno kolano, oparł walizkę na masywnym udzie i uniósł wieko. McKean spodziewał się ujrzeć złoto i kosztowności, ale w walizce było tylko kilkanaście białych jajek w zagłębieniach wyżłobionych w czarnej gąbce. Z wyglądu nie różniły się od zwykłych kurzych jajek, jakie matka kupowała na targu. Mimo paraliżującego go strachu, McKean poczuł nagłe ukłucie głodu. Mężczyzna policzył jajka i po kolei obejrzał.
Wszystkie całe, stwierdził i westchnął z ulgą. Bóg da, że zarodki w środku okażą się żywe.
A reszta laboratorium?
Zostawiam to tobie i twoim ludziom, powiedział gruby, zamykając walizkę i podnosząc się z klęczek. Wszystko tam ma spłonąć. Nikt nie może się domyślić, co odkryliśmy. Nie może zostać żaden ślad.
Wiem, co mam robić. Wojskowy wyjął pistolet i strzelił grubemu prosto w twarz. Strzał huknął jak uderzenie pioruna. Z dziury wyrwanej w tyle czaszki trysnęła fontanna krwi i pogruchotanych kości. Grubas jeszcze przez moment stał, po czym runął martwy na ziemię. McKean zatkał usta dłonią, by nie wydać żadnego dźwięku. Nie może zostać żaden ślad, powtórzył morderca, schylając się po walizkę. Dotknął przycisk radiotelefonu na ramieniu i powiedział po angielsku: sprowadźcie ciężarówki i przygotujcie ładunki zapalające. Trzeba się stąd wynosić, zanim pojawią się miejscowi. McKean zdołał liznąć trochę amerykańskiego żargonu wojskowego. Nie rozumiał wszystkiego, co mężczyzna powiedział, ale zrozumiał to, co najważniejsze. Zjawią się tu następni. Będzie więcej wojska i więcej broni. Zaczął się zastanawiać nad drogą ucieczki, ale byli przecież w środku lwiej klatki. Młodszy brat chyba też wyczuł narastające niebezpieczeństwo, bo od chwili wystrzału zaczął jeszcze bardziej dygotać. W końcu przerażenie wzięło górę i z jego wątłej piersi wyrwał się cichy szloch. McKean ścisnął mocniej dłoń brata, modląc się w duchu, by jego płacz nie dotarł do uszu mężczyzny. Do klatki znów zbliżyły się kroki. Ciszę rozdarło głośne warknięcie po arabsku.
Kto tam jest? Pokazać się! Talna!
McKean przysunął wargi do ucha brata.
Siedź tu, nie ruszaj się.
Wepchnął Barry'ego głębiej w narożnik, a potem podniósł się z rękami uniesionymi nad głową i zrobił krok do tyłu.
Szukałem tylko jedzenia,
powiedział, jąkając się ze strachu. Lufa pistoletu pozostawała skierowana w jego stronę.
Wyłaź stamtąd, walat!
McKean wykonał polecenie. Zbliżył się do drzwi klatki i wyszedł, nie opuszczając rąk.
Proszę, Achki, latermi!
Spróbował mówić po angielsku, chcąc pokazać, że jest sojusznikiem mężczyzny.
Nie strzela. Ja nie widzę. Ja nie wiem.
Rozpaczliwie szukał w myślach jakiegoś argumentu. Słów, które go uratują. Na twarzy mężczyzny dostrzegał mieszaninę zawziętości i współczucia. Ręka z pistoletem uniosła się w bezlitosnym geście. McKean poczuł, jak po policzkach płyną gorące łzy. Nagle w jego rozmytym przez łzy polu widzenia pojawił się jakiś cień. Tajemne drzwi za plecami mężczyzny uchyliły się nieco szerzej, pchnięte od środka. Z głębi wyłonił się duży, ciemny kształt i zaczął sunąć w stronę mężczyzny. Poruszał się nisko przy ziemi, trzymając się cienia, jakby unikał światła. McKean kątem oka dojrzał połyskliwy zarys jakiegoś zwierzęcia, muskularnego, smukłego, pozbawionego sierści, ze wzrokiem płonącym agresją. Próbował wygrzebać z pamięci nazwę tego, co widzi przed sobą, ale bezskutecznie. W jego piersi zaczynał wzbierać krzyk przerażenia. Wprawdzie bestia poruszała się bezszelestnie, ale mężczyzna musiał szóstym zmysłem wyczuć zagrożenie, bo odwrócił się w chwili, gdy zwierzę runęło na niego z głośnym skowytem. Rozległ się huk wystrzałów i towarzyszące im przerażające wycie, od którego McKean dostał gęsiej skórki na całym ciele. Odwrócił się i wpadł do klatki.
Barry!
Złapał brata za rękę, wyciągnął z klatki i pchnął do przodu.
Jalla, uciekaj!
Na ziemi parę kroków od nich trwała walka człowieka i bestii. Rozległy się kolejne strzały. McKean usłyszał na chodniku za plecami ciężki tupot wojskowych butów. Z drugiego końca parku nadbiegało kilku mężczyzn. Krzykom towarzyszył huk wystrzałów karabinowych. Nie zważając na nic, gnany przerażeniem McKean puścił się pędem przez zrujnowane zoo, nawet nie myśląc o tym, czy go ktoś widzi. Biegł ile sił w nogach, słuchając rozlegających się za nim dzikich odgłosów walki, które do końca życia miały do niego powracać w sennych koszmarach. Nie rozumiał nic z tego, co się wydarzyło, ale jednego był pewny. Zapamiętał wygłodniały wzrok bestii, w którym przebiegłej inteligencji towarzyszyły piekielne błyski. McKean wiedział, co to było. To bestia występująca w Koranie jako szatan. Ten, który narodził się z boskiego ognia i został przeklęty za to, że nie poddał się woli Adama. McKean znał prawdę. Diabeł wreszcie zawitał do Bagdadu. Część pierwsza. Pierwsza krew. Rozdział pierwszy. Nowy Orlean. 23 maja, godzina 7:32 czasu miejscowego. Przedzierając się przez wertepy pozostałe po huraganie, Ford Bronco wpadł w kolejną wyrwę, a Lorna o mało nie wyrżnęła głową w dach. Samochód zatańczył na mokrej jezdni. Zdjęła nogę z gazu i odzyskała kontrolę nad pojazdem. Żywioł ogołocił ziemię z roślinności. Spowodował, że strumienie wylały z brzegów,
a w czyimś basenie pojawił się aligator. Wprawdzie resztki zamierającego huraganu najsilniej uderzyły nieco dalej na zachód. Potężne ulewy dowodziły jednak, że matka natura postanowiła nowoorleańską parafię zamienić na powrót w mokradła. Jadąc groblą wzdłuż rzeki, Lorna nie mogła się uwolnić od myśli o tym, co usłyszała. Zadzwoniono do niej 20 minut temu z wiadomością, że w Acres mają awarię zasilania. Generatory nie zadziałały i setka projektów badawczych jest zagrożona. Objechała ostatni zakręt Mississippi i ujrzała przed sobą kompleks zabudowań Acres. Ośrodek badawczy gatunków zagrożonych imienia Audubona rozciągał się na ponad 400 hektarach terenów nadrzecznych pod Nowym Orleanem i choć administracyjnie powiązany z miejskim zoo, był zamknięty dla zwiedzających. Na kompleks składał się szereg ukrytych w lesie zagród dla zwierząt, ale centralnym punktem był mający ponad 3300 metrów kwadratowych budynek z pracowniami naukowymi i kliniką. Właśnie w niej pracowała dr Lorna Polk, która znalazła tu zatrudnienie po stażu podyplomowym z opieki medycznej nad zwierzętami żyjącymi na wolności i w ogrodach zoologicznych. W ramach obowiązków odpowiadała za tak zwane zamrożone zoo, 12 pojemników z ciekłym azotem, w których trzymano plemniki, jajeczka i zarodki wielu gatunków zagrożonych wyginięciem. Górskich goryli, tygrysów sumatrzańskich, gazeli Thompsona, gerezy rudej czy bawołów afrykańskich. Stanowisko wiązało się z dużą odpowiedzialnością, zwłaszcza dla zaledwie 28-letniej dziewczyny tuż po stażu. Podlegający jej zamrożony bank genetyczny pozwalał mieć nadzieję, że dzięki sztucznym zapłodnieniom, transferowi zarodków i klonowaniu zagrożone gatunki unikną ostatecznego wyginięcia. Mimo ciążącej na niej odpowiedzialności, Lorna kochała swoją pracę i czuła, że jest w niej dobra. Pędząc drogą dojazdową ku głównemu budynkowi, usłyszała świergot umieszczonej na desce rozdzielczej komórki. Zdjęła ją z uchwytu i prowadząc jedną ręką podniosła do ucha. Dzwoniący musiał usłyszeć, że komórka została włączona, bo nie czekając na zgłoszenie, od razu zaczął mówić.
Pani doktor, tu Gerald Granger z technicznego. Pomyślałem, że powinienem panią zawiadomić. Generatory już działają i zasilania brakuje tylko w jednej sekcji.
Lorna spojrzała na zegar na desce rozdzielczej. Awaria zasilania trwała blisko 3 kwadranse. Szybko policzyła w głowie i odetchnęła z ulgą.
Dzięki, Geraldzie. Za minutkę będę na miejscu.
Zatrzasnęła klapkę i umieściła telefon w uchwycie. Wjechała na parking dla pracowników, zaparkowała i oparła czoło o kierownicę. Uczucie ulgi było tak namacalne, że niewiele brakowało, a rozpłakałaby się. Jeszcze przez chwilę dochodziła do siebie, a potem podniosła głowę i spojrzała na dłonie złożone na kolanach. Nagle uświadomiła sobie, jak jest ubrana. Wyskoczyła z domu w pogniecionych dżinsach, starym szarym golfie i kozakach do pół łydki. Nie wyglądała na elegancką profesjonalistkę, za jaką zawsze chciała uchodzić. Obracając się na fotelu w stronę otwartych drzwi, zerknęła jeszcze w lusterko wsteczne. Boże święty. Jej blond włosy, zwykle gładko zaczesane, były potargane i zebrane w niedbały koński ogon. Związała je zaraz po wstaniu z łóżka, nie zważając na wymykające się kosmyki i już ich nie poprawiała. Nawet okulary w czarnych oprawkach siedziały na nosie jakoś krzywo i Lorna pomyślała, że wyglądem bardziej przypomina skacowaną studentkę po nocnych szaleństwach podczas Mardi Gras. Ale skoro tak, to równie dobrze może pójść na całość. Rozpięła klamrę trzymającą koński ogon i rozpuściła włosy, pozwalając, by opadły luźno na ramiona. Wysiadła z samochodu i ruszyła do głównego wejścia. Nim do niego dotarła, jej uwagę przyciągnął jakiś nowy dźwięk, narastający, głośny łoskot. Odwróciła głowę i ujrzała biały śmigłowiec, który wyłonił się spoza linii drzew za Mississippi. Leciał szybko, prosto na nią. Ściągnęła brwi i w tym momencie poczuła na ramieniu czyjąś rękę.
Drgnęła, ale palce zacisnęły się uspokajająco. Odwróciła głowę i ujrzała twarz swojego szefa i mentora, doktora Carltona Metoyera, dyrektora Akers. Hałas nadlatującego śmigłowca musiał zagłuszyć jego kroki. Starszy od Lorny o 30 lat doktor Metoyer był wysokim, żylastym mężczyzną ze strzechą siwych włosów i krótko przystrzyżoną szpakowatą bródką. Jego przodkowie zamieszkiwali te tereny równie długo jak przodkowie Lorny i wywodzili się z kreolskiej kolonii o francusko-afrykańskich korzeniach, leżącej nad rzeką Kane. Doktor Metoyer przysłonił oczy i spojrzał w niebo. Mamy gości, powiedział. Nie ulegało wątpliwości, że śmigłowiec leci do nich. Oddalił się w stronę przylegającego do budynku pola i zaczął się obniżać. Lorna dostrzegła, że to nieduży śmigłowiec typu A-Star, wyposażony w pływaki zamiast zwykłych płuc. Zauważyła też zielony pas biegnący przez biały kadłub. Po Katrinie większość mieszkańców Nowego Orleanu dobrze znała te barwy. Helikopter należał do Straży Granicznej i po huraganie nad miastem latały całe eskadry takich maszyn, niosąc pomoc ofiarom kataklizmu. Co oni tu robią? Zdziwiła się. Przylecieli po ciebie, moja droga. To twoja taksówka. Rozdział drugi. Helikopter ostro wystartował i Lorna poczuła, że opada jej żołądek nie tyle z przeciążenia, ile ze strachu. Siedząc obok pilota, kurczowo wczepiła się dłonią w uchwyt. Łoskot wirnika wibrował jej w uszach mimo słuchawek. Czuła się jak podczas jazdy windą, tyle że z napędem rakietowym. Nigdy nie była miłośniczką wysokości i generalnie nienawidziła latać, a wyruszenie w podróż latającą kosiarką uważała za szczyt głupoty. Wcześniej tylko raz w życiu leciała helikopterem. Było to w RPA podczas praktyki podyplomowej, kiedy kazano jej uczestniczyć w akcji liczenia słoni afrykańskich na terenach przylegających do rezerwatu. Wtedy mogła się jednak przygotować i połknąć przed lotem dwie tabletki Xanaxu, a mimo to przez wiele godzin po wylądowaniu miała nogi jak z waty. Dziś nikt jej nie uprzedził, że będzie leciała śmigłowcem. Doktor Metoyer przekazał jej tylko kilka ogólnikowych informacji i zrobił to, gdy maszyna wylądowała. Nie pozwolił nawet Lornie wejść do budynku i sprawdzić stanu zbiorników z ciekłym azotem. Oświadczył, że personel już się tym zajmuje, a on osobiście tego dopilnuje i wyniki kontroli przekaże jej przez radio. Przez radio. Znaleźli się poza zasięgiem telefonii komórkowej. Zaryzykowała spojrzenie w dół przez boczną szybę. Śmigłowiec zataczał koło, prezentując panoramiczny widok doliny Mississippi. Lecieli z grubsza, trzymając się koryta Big Muddy. Ta stara nazwa nabrała szczególnej aktualności po przejściu huraganu. Od mułu niesionego do Zatoki Meksykańskiej woda w rzece miała czekoladowo-brunatną barwę. Wkrótce wlecieli na tereny rzecznej delty, gdzie tony nanoszonych osadów, mułu, gliny, piasku i ziemi opadały na dno, tworząc gigantyczne, liczące ponad 1 200 000 hektarów przybrzeżne rozlewiska i słone mokradła. Teren ten miał nie tylko istotne znaczenie dla środowiska naturalnego jako kolebka ogromnego i złożonego ekosystemu, sięgającego korzeniami okresu jurajskiego, ale był też bardzo ważny w sensie komercyjnym. Stąd brały się ogromne ilości owoców morza, którymi karmiły się całe Stany Zjednoczone. Także tutaj wydobywano 20% amerykańskiej ropy naftowej. Rejon ten był też słabym ogniwem w łańcuchu zabezpieczeń chroniących granice państwa. Niezliczone wysepki, przesmyki wodne i rozrzucone wśród nich pomosty rybackie czyniły z delty wymarzony teren dla wszelkiego autoramentu przemytników i nielegalnych handlarzy. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznał rejon delty Mississippi za obszar podwyższonego ryzyka i zwiększył obsadę placówki Straży Granicznej w Nowym Orleanie. Według słów szefa Lorny, w związku z gwałtownym sztormem podczas ostatniej nocy ekipy Straży Granicznej przystąpiły do przeszukiwania terenu.
Wiadomo bowiem było, że przemytnicy narkotyków i broni, a nawet ludzi, chętnie korzystają z osłony burzy. Wcześniej rano jedna z ekip natknęła się na trawler wyrzucony na brzeg jednej z wysepek na zatoce. Strażnicy zajrzeli do środka i postanowili wezwać specjalistę z Acres. Przyczyny wezwania pozostawały tajemnicą nawet dla doktora Metoyera. Nie poinformowano go ani dlaczego zwrócono się do ośrodka o pomoc, ani dlaczego poproszono akurat o Lornę. Oprócz strachu związanego z przelotem, Lorna czuła tlącą się w niej złość. Dzieło jej życia w Acres znalazło się w niebezpieczeństwie, a ją wysyłają na jakiejś zadupie. Co ona tu w ogóle robi? Podsycana strachem złość coraz bardziej w niej kipiała. Co tu jest grane? I dlaczego zażyczyli sobie akurat jej? W służbach graniczno-celnych nie ma żadnych znajomych. Wiedziała, że z tymi pytaniami będzie musiała poczekać do chwili dotarcia na miejsce. W słuchawkach na jej uszach coś zachrobotało i pilot wyciągnął rękę w stronę horyzontu. Miał na sobie zielony mundur z oznakami powietrzno-morskiej jednostki Straży Granicznej. Witając się z nią, przedstawił się, ale nie dosłyszała nazwiska. Za chwilę będziemy wodować, pani doktor, powiedział do mikrofonu. Kiwnęła głową i rozejrzała się. Soczysty, jednolity szmaragd rozlewiska pod nimi był nieco dalej upstrzony licznymi wysepkami i półwyspami. Dalej widać było ciągnące się większe wyspy barierowe, stanowiące zaporę chroniącą wrażliwe przybrzeżne mokradła i rozlewiska. Ale aż tak daleko nie lecieli. Kawałek dalej dostrzegła białą łódź zakotwiczoną przy brzegu jednej z wysepek. Nareszcie. Zaczęli się zniżać i wtedy dojrzała też wyrzucony na wyspę stary kuter rybacki. Musiał wbić się w brzeg z dużym impetem, bo widać było długi, sięgający niemal środka wysepki ślad, wyżłobiony w piasku i kilka powalonych drzew. Najwyraźniej został wyrzucony na brzeg przez fale sztormowe. Śmigłowiec szybko obniżał wysokość i dłoń Lorny znów zacisnęła się kurczowo na uchwycie. Gdzieś czytała, że do większości katastrof lotniczych dochodzi podczas startu i lądowania. Nie była to wiedza, którą chciałaby teraz dokładniej analizować. Parę metrów nad wodą tempo zniżania się zmalało. Woda pod nimi wygładziła się od podmuchu wirnika i chwilę później śmigłowiec niczym gęś siadająca na stawie łagodnie opadł na wodę. Pilot coś popstrykał na desce rozdzielczej i łomot wirnika zaczął cichnąć. Proszę zostać na miejscu, powiedział. Zaraz przyślą po panią łódź. Pokazał głową w stronę okna i Lorna ujrzała niewielki ponton z silnikiem, który oderwał się od brzegu i ruszył w ich stronę. Chwilę później mężczyzna ubrany w mundur Straży Granicznej pomógł jej wysiąść ze śmigłowca i wsiąść do łodzi. Opadła na ławeczkę, czując jednocześnie ulgę i motyle w brzuchu. Osłoniła oczy dłonią i wpatrzyła się w wyspę w nadziei, że dostrzeże coś, co pomoże jej zrozumieć przyczynę tak nagłego wezwania. Mimo wczesnej pory zrobiło się już całkiem gorąco, bo słońce wyszło zza chmur i zaczęło wędrówkę po czystym niebie. Dzień zapowiadał się na typową dla Luizjany parówkę, ale to Lornie nie przeszkadzało. By się uspokoić, głęboko zaczerpnęła powietrza przesyconego wonią butwiejących liści, wilgotnego mchu i błotnistej, słonej wody. Dla niej był to zapach rodzinnych stron. Jej rodzina mieszkała w Luizjanie od początków XIX wieku i jak we wszystkich starych nowoorleańskich rodach, dzieje jej przodków były tak poplątane jak linie na dłoni, a mimo to ich imiona i życiorysy znała tak dobrze, jakby wszyscy poumierali wczoraj. Podczas wojny w 1812 roku jej prapradziadek w wieku zaledwie 17 lat zrejterował z armii brytyjskiej, gdy trwała bitwa o Nowy Orlean i osiadł na stałe w tym nowym, szybko rozkwitającym przygranicznym mieście. Pojął za żonę pannę z rodziny de Trepanier, po czym szybko dorobił się niewielkiej fortuny na uprawie trzciny cukrowej i indygowca na 40-hektarowej plantacji, którą dostał jako posag.
Z biegiem lat fortuna rosła i rodzina Polków stała się jedną z pierwszych, które pobudowały się w porośniętej dębami dzielnicy Garden District w Nowym Orleanie. Po sprzedaniu plantacji na dobre się tam rozgościli. W ciągu kolejnych pokoleń rezydencja Polków zapisała się w annałach towarzyskich jako miejsce spotkań generałów, prawników i licznych przedstawicieli świata nauki i literatury. Pałac w stylu włoskim nadal stał, lecz z początkiem XX wieku rodzina Polków, podobnie jak całe miasto, zaczęła tracić na znaczeniu. Obecnie tylko Lorna i jej brat nosili rodowe nazwisko. Ich ojciec zmarł na raka płuc, gdy Lorna była jeszcze dzieckiem. Matka odeszła rok temu, zostawiając rodzeństwu zrujnowany pałac i kupę długów. Niemniej rodzinna tradycja dbania o wykształcenie przetrwała i Lorna skończyła medycynę oraz nauki ścisłe. Jej o rok młodszy brat zrobił dyplom z zakresu wydobycia i przerobu ropy naftowej i znalazł zatrudnienie w państwowej firmie wydobywczej. Rodzeństwo, oboje stanu wolnego, mieszkało razem w rodzinnej posiadłości. Zgrzyt gumowego dna szorującego po piasku przywołał Lornę do teraźniejszości. Na wysepce należącej do łańcucha ciągnącego się aż po przybrzeżne mokradła rosło mnóstwo cyprysów, tak obrośniętych hiszpańskim mchem, że tuż za wąskim paskiem piachu zaczynała się nieprzebyta gęstwina. Ale na szczęście nie tam ją poprowadzono. Tędy, powiedział kierujący pontonem. Wyciągnął rękę, żeby pomóc jej wysiąść na brzeg, ale Lorna ją zignorowała i wyszła sama. Nasz Sot już na panią czeka.
Sot?
Szef operacji terenowych. Lorna nie znała się na hierarchii służbowej w szeregach Straży Granicznej, ale tytuł wskazywał na kogoś dowodzącego całą operacją, więc to pewnie on spowodował oderwanie jej od obowiązków w Acres. Chcąc wreszcie poznać odpowiedzi na swoje pytania, bez słowa podążyła za przewodnikiem w stronę leżącego na piachu trawlera. Był nieduży, zaledwie 14-metrowy. Bomy na prawej burcie uległy zniszczeniu w wyniku uderzenia, ale na lewej wciąż sterczały ku niebu wraz ze zwisającymi z nich sieciami do połowu krewetek. Wokół trawlera zebrała się grupka mężczyzn w polowych mundurach funkcjonariuszy Straży Granicznej. Część miała na głowach beżowe stetsony, inni zielone bejsbolówki, ale wszyscy mieli przy pasach kabury z bronią. Wszyscy z wyjątkiem jednego, który stał z opartym o ramię karabinem Remington. Co się tutaj dzieje? Na jej widok strażnicy przestali się przekrzykiwać i zapadła cisza. Kilka par oczu zlustrowało ją od stóp do głów, nie wykazując przy tym szczególnego zachwytu. Lorna starała się zachować obojętną i poważną minę, ale poczuła, że na jej policzkach wykwita rumieniec złości. Z trudem pokonała chęć dania im wszystkim nauczki. Cholerny klub dużych chłopców. Strażnicy rozstąpili się i oczom Lorny ukazał się mężczyzna ubrany w ciemnozielone spodnie i dopasowaną kolorem roboczą koszulę z długimi rękawami, luzacko podwiniętymi do łokci. Przeczesał palcami ciemną, wilgotną od potu czuprynę i wcisnął na nią bejsbolówkę. Jego błękitno-szare oczy też prześlizgnęły się po niej od góry do dołu, ale w odróżnieniu od tamtych w jego spojrzeniu nie wyczuła żadnego erotycznego podtekstu. Patrzył na nią z czysto profesjonalnym zaciekawieniem. Ale i tak poczuła się pewniej, gdy daszek czapki przysłonił te jego ślepia. Ruszył w jej stronę i zatrzymał się tuż obok. Miał dobrze ponad 1,80 m i szerokie muskularne bary, ale nie sprawiał wrażenia napakowanego. Wyglądał na kogoś, kto umie przewodzić bez potrzeby dominowania. Biła od niego nieco knajacka pewność siebie. Wyciągnął do niej umięśnioną dłoń.
Doktor Polk, dziękuję, że pani do nas dołączyła.
Podając mu rękę, Lorna zauważyła długą bliznę na jego przedramieniu, biegnącą od łokcia aż do nadgarstka. Uniosła wzrok i napotkała jego spojrzenie. Twarz o oliwkowej cerze była opalona,
co dodatkowo podkreślał ciemny zarost na brodzie i policzkach. Jej wyczulone ucho dosłyszało w jego głosie ślad akcentu kajuńskiego o francuskim zabarwieniu.
A więc też pochodzi stąd. Wydało się jej nawet, że jest w nim coś niepokojąco swojskiego i po chwili już wiedziała. Miała zamiar domagać się odpowiedzi, po co ją tu sprowadzono, ale zamiast tego jej usta wypowiedziały zupełnie inne pytanie. Jack? Jego wargi, pełne, ale zdecydowanie męskie, zacisnęły się nieco mocniej i mężczyzna ledwo dostrzegalnie skinął głową. Jego obraz w jej oczach uległ nagłej przemianie. Złość nagle ją opuściła, ustępując miejsca czemuś zimniejszemu i jeszcze mniej przyjemnemu. Od ich ostatniego spotkania minęło ponad 10 lat. Była wtedy zaledwie w drugiej klasie liceum. On był w klasie maturalnej. Nie można powiedzieć, że w tamtych czasach dobrze go znała. W liceum 2 lata różnicy stanowią towarzyską przepaść nie do pokonania. Ale połączyły ich znacznie bardziej ponure wydarzenia, o których wolałaby raz na zawsze zapomnieć. Cień, który przemknął po jego twarzy, mógł oznaczać, że jego myśli biegną podobnym torem. W każdym razie nie był to moment na rozdrapywanie starych ran.
Pani doktor, powiedział sucho, wezwałem tu panią, bo nie bardzo wiedziałem, kto inny mógłby nam coś powiedzieć o tym, co tu znaleźliśmy.
Lorna wyprostowała się i przybrała równie urzędową pozę. Może tak będzie najlepiej. Przełknęła ślinę i z ulgą przeniosła wzrok na Trawler.
A co takiego znaleźliście? Spytała.
Najlepiej niech pani sama zobaczy.
Odwrócił się i ruszył w stronę kutra. Na pokład prowadziła zwisająca z burty sznurowa drabinka. Wszedł pierwszy, bez trudu wspinając się po chybotliwych szczeblach. Patrzyła na niego, mając świadomość siły jego nóg i mięśni pleców. Zniknął za obudową nadburcia i jeden ze strażników przytrzymał koniec drabinki, by ułatwić wejście Lornie. Na górze Jack podał jej rękę i pomógł wejść na pokład. Przy klapie prowadzącej do dolnej ładowni trzymało wartę 2 kolejnych strażników. Jeden z nich podał Jackowi latarkę.
Spuściliśmy na dół przenośną lampę, szefie, ale w środku nadal jest ciemno.
Jack zapalił latarkę i dał Lornie znak, że ma mu towarzyszyć.
Uwaga na ślady krwi na schodkach.
W świetle latarki ukazała się ciągnąca się przez kilka stopni czerwona smuga. Wyglądało to tak, jakby krwawiące ciało zostało przeciągnięte po schodkach do ładowni. Nagle odechciało jej się tam wchodzić.
Nie znaleźliśmy żadnych ciał.
Zapewnił ją, jakby wyczuwając jej wahanie, ale może chciał ją tylko poinformować o stanie faktycznym. Zeszła za nim po schodkach i znalazła się w wąskim korytarzyku.
Trzymali je w klatce w głównej ładowni.
Nie musiała nawet pytać, co takiego trzymano. Zdążyła już poczuć piżmową woń dzikich zwierząt. Do jej uszu dotarł szmer wiercących się ciał, pojękiwanie i ostry skrzek jakiegoś ptaka. Wreszcie zaczynała pojmować, dlaczego ją tu wezwano. Przemyt egzotycznych zwierząt stanowił nielegalny proceder, na którym zarabiano miliardy dolarów rocznie i zajmował 3 miejsce na świecie tuż za przemytem narkotyków i broni. Niestety, Stany Zjednoczone należały do największych rynków zbytu dla tego rodzaju kontrabandy, pochłaniając 30% światowej podaży. Nie dalej jak tydzień temu czytała o rozbiciu siatki przemytników, którzy handlowali rzadkimi okazami tygrysów. Pewne małżeństwo z Missouri nie sprowadzało wielkich kotów na maskotki do domowej hodowli, ale na części. Sprowadzali tygrysy, żeby je mordować. Skóry lampartów, tygrysów i lwów na czarnym rynku osiągały ceny powyżej 20 tysięcy dolarów za sztukę. Ale to nie wszystko. Jak jacyś zdegenerowani rzeźnicy, handlarze szlachtowali zwierzęta i oferowali poszczególne organy. Penisy na zmielenie na afrodyzjaki, kości na środki przeciwartretyczne. Żaden organ się nie marnował. Woreczki żółciowe, wątroby, nerki, nawet zęby.
Wielkie koty były tym sposobem warte dużo więcej martwe niż żywe. Idąc za Jackiem w stronę głównej ładowni, Lorna czuła narastającą furię. Niskie pomieszczenie oświetlała stojąca na środku lampa. Wzdłuż obu dłuższych ścian ładowni ciągnęły się klatki z kratami ze stali nierdzewnej. Większe klatki pod ścianą na końcu nadal tonęły w mroku. Rozglądała się wstrząśnięta ogromem przemytu. Nie miała już wątpliwości, że jako weterynarz specjalizujący się w zwierzętach egzotycznych jest tu niezbędna. Jack odwrócił się i skierował światło latarki na najbliższą klatkę. Dopiero zajrzawszy do środka, uzmysłowiła sobie, jak bardzo się myliła. Rozdział trzeci. Jack Menard obserwował reakcję Lorny. Stała z oczami wytrzeszczonymi ze zdumienia i zgrozy. Zakryła usta dłonią, ale zaraz ją opuściła. Po pierwszym szoku na jej twarzy pojawił się wyraz zatroskania. Oczy wróciły do normalnych rozmiarów. Usta ściągnęły się w zadumie. Podeszła do klatki. Stanął obok niej i odchrząknął.
Co to za gatunek? Zapytał.
Cebus apella, kapucynka czubata, odparła. Takie brązowe kapucynki pochodzą z Ameryki Południowej.
Jack spojrzał na parę w małej klatce. Przerażone małpki siedziały unurzane we własnych odchodach, tuląc się do siebie w rogu klatki. Ich kończyny i grzbiety miały ciemno-czekoladową barwę. Mordki i piersi były beżowe. Głowy wieńczyły kępki czarnej sierści. Były tak małe, że bez trudu zmieściłyby się po jednej na jego dłoniach.
To noworodki? Zapytał.
Nie sądzę, Lorna pokręciła głową. Ubarwienie futra wskazuje, że to dorosłe osobniki, ale masz rację. Są o wiele za małe. To jakby pigmejska odmiana gatunku.
Ale Jack już wiedział, że nie to jest najbardziej szokującym wynaturzeniem. Lornie udało się łagodnym cmokaniem zwabić małpki bliżej kraty. Jej pełna zawziętości obojętność profesjonalistki rozmyła się. Rysy twarzy złagodniały. Pojawiło się coś na kształt uśmiechu. Małpki wyraźnie zareagowały na jej przywołanie. Wciąż przytulone podeszły bliżej, ani na chwilę się nie rozstając. I trudno było się temu dziwić.
To syjamskie bliźnięta, szepnęła Lorna.
Zrośnięte biodrami małpki były dosłownie spojone w jedną całość o trzech nogach i czterech łapkach.
Biedactwa, szepnęła. Wyglądają na śmiertelnie wygłodzone.
Małpki stały przy kracie i widać było, że w równym stopniu łakną jedzenia, jak podtrzymania na duchu. Miały ogromne oczy, zwłaszcza jak na tak małe główki. Także Jack wyczuwał w nich głód i strach, ale i cień nadziei. Wyjął z kieszeni owsiany baton z owocami. Rozdarł zębami opakowanie, odłamał kawałek i podał Lornie. Lorna ostrożnie włożyła rękę między kraty. Jedna z małpek chwyciła baton malutkimi paluszkami i obie wycofały się pod ścianę, by podzielić się zdobyczą. Zaczęły ją obgryzać z dwóch stron, ani na chwilę nie spuszczając wzroku z Lorny. Popatrzyła na Jacka, a on na moment zobaczył tamtą dziewczynę ze szkolnych lat, z czasów przed jego wstąpieniem do Marines. Będąc w drugiej klasie i później podczas letnich wakacji, spotykała się z młodszym bratem Jacka, Tomem. Szybko otrząsnął się ze wspomnień. Lorna musiała wyczuć jego nastrój, bo jej twarz stężała, znów zmieniając się w maskę profesjonalizmu. Wskazała głową inne klatki.
Zobaczmy tamte, powiedziała.
Poprowadził ją wzdłuż rzędu klatek, oświetlając latarką mroczne wnętrza. W każdej było jakieś zwierzę. Niektóre dobrze znane, inne bardziej egzotyczne. Podobnie jak małpki, wszystkie wykazywały jakieś wynaturzenia. Zatrzymali się przy oszklonym terrarium z kilkumetrowym pytonem birmańskim, który leżał owinięty wokół kubki jajek. Wąż wyglądał całkiem normalnie,
i dopiero gdy zacieśnił zwoje wokół jajek, okazało się, że z ciała wyrastają mu dwie pary koślawych, szczątkowych odnóży. Były pokryte łuskami, zakończone pazurami i wyraźnie nawiązywały do jaszczurzego stadium ewolucji.
To mi wygląda na drastyczną formę atawizmu, orzekła Lorna.
A jak to będzie po angielsku?
Uśmiechnęła się przepraszająco. O atawizmie mówimy wtedy, gdy cecha genetyczna utracona wiele pokoleń temu powraca nagle u pojedynczego osobnika.
Taka genetyczna wrzutka z przeszłości?
Właśnie, w tym przypadku z czasów, zanim węże utraciły nogi.
To chyba diabelnie długi krok do tyłu, nie?
Lorna wzruszyła ramionami i poszła dalej. Na ogół atawizm występuje w wyniku przypadkowego przestawienia genów, ale nie sądzę, żebyśmy mieli tu do czynienia z przypadkowością. Nie u tylu zwierząt naraz.
Chcesz powiedzieć, że ktoś je celowo wyhodował z takimi wynaturzeniami? Czy to w ogóle możliwe?
Nie można tego wykluczyć. Genetyka bardzo się ostatnio rozwinęła i przez cały czas jej granice się poszerzają. Na przykład w Acres przeprowadzaliśmy udane klonowanie dzikich kotów. Udało nam się nawet wprowadzić do mieszka fluorescencyjnego białka meduzy i spowodować, że kot świecił w ciemnościach.
Pan Zielony Gen, czytałem o tym. To zresztą jeden z powodów, dla których poprosiłem o ciebie. Potrzebny mi był ekspert od genetyki i hodowli. Ktoś, kto mi powie, skąd się mogła wziąć ta dziwaczna zbieranina.
Poprowadził ją w głąb ładowni. Kolejna klatka była wyłożona stalową siatką i mieściła stadko nietoperzy wielkości piłek do futbolu.
Nietoperze wampirze, powiedziała Lorna, tylko 10 razy większe niż normalne. To z kolei może być przejaw pierwotnego gigantyzmu.
Także lis w kolejnej klatce był wielkości małego niedźwiadka. Na widok ludzi zaczął prychać, warczeć i rzucać się na kratę. Przeszli szybko dalej i stanęli przed wysoką klatką z papugą wprawdzie normalnej wielkości, ale zupełnie pozbawioną upierzenia. Ptak głośno zaskrzeczał, wskoczył na oddzielającą ich kratę i przechylając łepek raz w jedną, raz w drugą stronę zaczął im się przyglądać. Jack z trudem ukrył odrazy. W ptaku bez piór było coś nieprzyzwoitego. Lorna przysunęła się bliżej.
Kiedy wykluwają się małe papuszki, też nie mają piór. Co najwyżej bywają pokryte lekkim puchem.
Nie wiem, czy tego osobnika wprowadzono sztucznie w wiek niemowlęcy, czy to też wrzutka z przeszłości.
Nawiasem mówiąc, uważa się, że ptaki to najbliżsi żyjący krewniacy dinozaurów. Jack nie miał zamiaru dyskutować. Stwór z połyskliwą skórą i dziobem zdecydowanie kojarzył mu się z prehistorią. Poruszyło go natomiast jego nachalne zachowanie. Ptak przeskoczył z powrotem na żerć i wyskrzeczał kilka hiszpańskich słów. Widać, ta cecha gatunkowa papug, umiejętność imitowania dźwięków, zachowała się nienaruszona. Zaraz potem papuga z prawie czystą ludzką dykcją i tylko trochę bardziej skrzykliwą barwą głosu zaczęła recytować po angielsku 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Ruszyli dalej w głąb ładowni, ale Lorna nagle przystanęła w pół kroku i obejrzała się na klatkę, w której pokraczne ptaszysko nie przestawało wypowiadać cyfr.
O co chodzi? Zapytał Jack. Ta papuga i te cyfry? Nie jestem pewna.
Czego?
3, 1, 4, 1, 5? To pierwsze 5 cyfr stałej matematycznej pi.
Jack pamiętał wystarczająco dużo ze szkolnej geometrii, by wiedzieć, czym jest stała pi symbolizowana przez grecką literę. Przywołał w pamięci jej szkolną wartość.
3,14...
Papuga nie przestawała wymieniać kolejnych cyfr i Lorna poczuła ciarki na plecach. Wartość pi wyliczono z dokładnością do bilionów cyfr po przecinku. W jej głosie słychać było zdumienie. Jestem bardzo ciekawa, czy ona wypowiada cyfry w prawidłowej kolejności. A jeśli tak, to jak długi ciąg cyfr zapamiętała?
Litania cyfr wydobywających się z dzioba ptaka nie kończyła się i Jack zauważył, że w ładowni nagle zapadła cisza. Ustało postękiwanie, pojękiwanie i nawet szuranie łap w klatkach, jakby wszystkie zwierzęta też słuchały. Odbijające światło ślepia błyszczały w ciemnościach, wszystkie zwrócone w ich stronę. Jack potrząsnął głową i ruszył dalej. Prowadzi śledztwo w sprawie przestępstwa i nie ma czasu na takie zagadki.
To, co naprawdę chciałem ci pokazać, jest tu na końcu, powiedział.
Poprowadził Lornę do większych klatek w głębi ładowni. W jednej z nich znajdowała się owca z małą owieczką, której runo zamiast kręcić się przy skórze, opadało długimi, prostymi strąkami jak u jaka. Jednak Jackowi nie o nią chodziło. Próbował ponaglać Lornę, ale ona i tak zatrzymała się przy następnej klatce. Zamknięte w niej zwierzę leżało nieruchomo na boku, na warstwie siana. Nogi miało sztywno wyciągnięte, a oczy szkliste. Niewątpliwie było martwe. Z wyglądu mogłoby przypominać miniaturowego kucyka, gdyby nie to, że było nie większe od koker spaniela.
Spójrz na jego kopyta, szepnęła. Są rozszczepione. Cztery palce do przodu, trzy do tyłu. To najwcześniejszy przodek współczesnego konia, Hyracotherium. Był wielkości lisa i należał do tej samej grupy.
Przykucnęła, by przyjrzeć się martwemu zwierzęciu. Jeden z palców kopyta był odłamany i nosił ślady świeżego urazu. Wyglądało to tak, jakby zwierzę przed śmiercią rozpaczliwie kopało w kratę.
Wygląda na to, że coś je śmiertelnie przeraziło, zauważyła.
Domyślam się nawet, co to mogło być, rzekł Jack, kierując się ku najdalszemu kątowi. Tutaj.
Idąc za nim nie wytrzymała i parsknęła ze złością. Co ci ludzie wyprawiali? I nawiasem mówiąc, jak u diabła to robili?
Miałem nadzieję, że właśnie ty mi to powiesz. Ale na razie mamy ważniejszą i pilniejszą sprawę na głowie.
Dotarli do ostatniej klatki. Była większa od innych i miała grubą, masywną kratę. Podłogę pokrywała warstwa siana, ale nie było na nim widać żadnego zwierzęcia.
Kiedy tu weszliśmy, zastaliśmy drzwi klatki odgięte i wyłamane.
Coś stąd uciekło?
Lorna powiodła wzrokiem ku wyjściu z ładowni, pamiętając ślady krwi na schodkach.
Chcemy, żebyś nam powiedziała, co to mogło być.
Jakim cudem? Zdziwiła się, ściągając brwi. Jack wskazał kopczyk nastroszonego siana, spod którego dochodziło ciche popiskiwanie. Lorna spojrzała na niego zaskoczona, a jej oczy zapłonęły ciekawością. Odciągnął drzwi klatki i przytrzymał.
Tylko uważaj, upomniał ją.